Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Marcin Betka, lider listy Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Sejmu w okręgu nr 41 obejmującym Szczecin, jest moim dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od pytania, które bezpośrednio wynika z nazwy ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. Czym wolność i niepodległość jest dla pana i jak powinna wyglądać?
Wolność, mamy dwa aspekty takiego konfederacyjnego podejścia do wolności. Jeden aspekt to jest aspekt wolności gospodarczej, drugi aspekt to jest wolności nas jako państwa. I to się łączy bezpośrednio z niepodległością. Mamy aspekt niepodległości wynikającej z tego, że jesteśmy suwerennym państwem i takim państwem, którego nikt nie jest w stanie na działanie tego państwa wpływać. I teraz, jeżeli nie ma wolności, czyli nie ma wolności gospodarczej, nie jesteśmy państwem bogatym, to mamy problemy z suwerennością, bo wtedy jesteśmy państwem słabym.
A uważa pan, że teraz jesteśmy państwem wolnym i suwerennym?
Przykład ustawy 447, amerykańskiej uchwały, która dotyczy roszczeń żydowskich, pokazuje, że tak nie bardzo. Dlatego, że państwa duże, takie jak Stany Zjednoczone, wywierają na nas naciski, abyśmy uznali roszczenia, które są zupełnie bezzasadne, roszczenia żydowskich organizacji, które są zupełnie bezzasadne i oni na nas naciskają.
Z drugiej strony mamy roszczenia Polaków wobec Niemców, na przykład dotyczące odszkodowań z tytułu II wojny
ale
światowej.
Ale tego nie można porównywać. Bo co innego jest roszczenie obywateli polskich za zniszczenie mienia polskiego, czyli Polska, przez to, że Niemcy nas zaatakowali, to Polska uległa praktycznie kompletnemu zniszczeniu. Takie miasta jak Warszawa zostały zniszczone do zera. I takie, za takie zniszczenia to jest normalna, to są normalne, za to się płaci. I państwa płacą przez lata za tego typu zniszczenia. Natomiast my tutaj mówimy o roszczeniach ludzi, którzy zginęli w trakcie wojny, nie mieli swoich potomków, a teraz przychodzi ktoś, kto mówi, że to jest jego. A na jakiej podstawie? Czyjeś to jest wtedy, jak mamy spadkobiercę, a nie, że jakaś organizacja przychodzi i mówi, że w Polsce na przykład ta kamienica, czy taki majątek, w ogóle oszacowany, nie wiem, całkowicie z jakiegoś kapelusza, jest określany, że teraz my mamy oddać nie spadkobiercom, bo spadkobiercą jest jak najbardziej, to oddaje się, nie ma wątpliwości, tylko mamy oddać organizacjom. To nie ma co porównać, to nie jest porównywane.
Konfederacja mówi zdecydowane nie takiemu rozwiązaniu?
Oczywiście. Mało tego, przygotowaliśmy w Sejmie, przygotowywaliśmy uchwałę, którą Kukiz, że tak powiem, od nas przejął, troszeczkę zmienił, złożył do Sejmu i okazało się, że Sejm Polski nie jest na tyle odpowiedzialny, żeby zagłosować za tym, że każdy, kto będzie w ogóle zajmował się kwestią roszczeń żydowskich, jest uważany za człowieka tak w mniemaniu zdrajcę. Wtedy by to wyłączyło sprawę. Wtedy Amerykanie, którzy przyjechali do polskich władz i powiedzieliby, słuchajcie, my chcemy o tym porozmawiać, to tamci by powiedzieli, słuchaj, my nie możemy o tym rozmawiać, dlatego że jeżeli zaczniemy z tobą na ten temat rozmawiać, to jesteśmy traktowani jak zdrajcy Trybunału Stanu i tak dalej.
Przejdźmy teraz na nasz polski rynek i zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli chodzi o Konfederację, czy dalej możemy mówić o jej sile, mając na uwadze odejście między innymi Leroya i Jakubiaka?
Konfederacja jako twór była tworem, który zapraszał do siebie różne grupy. Zapraszał między innymi skutecznych Leroya, zapraszał ludzi od pana Jakubiaka, między innymi zaprosił pana ludzi od pana Brauna i w tym momencie my możemy zapraszać, możemy dawać propozycje, często bardzo hojne propozycje, natomiast my nie jesteśmy w stanie nikogo na siłę trzymać. To jest wolność. Każdy ma prawo działać według własnej
wolności.
Czy też
dlatego Konfederacja wytoczyła Markowi Jakubiakowi proces w trybie wyborczym? Przypomnijmy, za słowa Konfederacja jest w stanie dla interesu zawiązać koalicję z Platformą Obywatelską?
Tak. Za słowa, że Konfederacja jest w stanie taką koalicję zawiązać dla interesu. My jesteśmy grupą, która od lat pracuje, od lat działa, przez lata byliśmy poza Sejmem, ale cały czas mamy te same poglądy, mówimy o tych samych rzeczach i gdybyśmy się kierowali interesami, to byśmy byli już dzisiaj w różnych miejscach, a nadal jesteśmy w Konfederacji, bo uważamy, że to, co my głosimy, tego, czego chcemy dla kraju, to jest dobre i należy to robić niezależnie od tego, że nie zawsze prawidłowo dotrzemy. Nieraz się zdarza tak, jak teraz jest w mediach publicznych, gdzie wymieniane, nie, w mediach generalnie, gdzie jest wymieniane komitety, które dostają numery, jest 1, 2, 3, 5 i okazuje się, że dziennikarze zapominają, jak, że po 3 jest 4, a 4 to Konfederacja.
Konfederacji udało się zarejestrować listy w całym kraju, we wszystkich okręgach wyborczych.
Oczywiście i ponad chyba 30 kilku udało się zarejestrować na podpisach, mimo tego, że mieliśmy najkrótszy termin zbierania podpisów w historii i mimo tego, że to były działania przeciwko właśnie takim grupom jak Konfederacja.
Idziemy z programem Dobrej Zmiany Plus. Chcemy, żeby Polacy byli u siebie, na swoim, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami, którzy czekają na łaskawy okruch rzucony z pańskiego stołu. My nie mamy programu przekupywania Polaków za ich własne pieniądze, które trzeba im wcześniej odebrać. Tak mówią liderzy Konfederacji. Gdyby Konfederacja miała głos w polskim parlamencie, jakiej dokonalibyście zmiany?
Zlikwidowaliśmy jedną z podstawowych zmian, które byśmy wprowadzili, to jest likwidacja podatku CIT. Ja to powiem na przykładzie, bo dla większości z nas samo słowo podatek CIT jest... Nie zwracamy na to uwagę, bo płaci za nas pracodawca i tak dalej i my tego nie widzimy. Natomiast jak to działa? Wyobraźmy sobie emeryta. Oczywiście ja to uproszczę, żeby było łatwiej nam tłumaczyć. Wyobraźmy sobie emeryta, który ma 1500 zł emerytury. On płaci 20% podatku, jak każdy obywatel polskiego państwa, więc de facto on nie ma 1500 zł emerytury, tylko ma no tam niecałe 1800. W momencie, kiedy ten emeryt był w momencie, kiedy Konfederacja wygrała wybory, to każdy z tych emerytów dostałby dodatkowo 300 zł. To jest 3600 zł podwyżki, a wyobraźmy sobie, że teraz jałmużna, którą dostają ci emeryci, wynosi... Kolejna emerytura wynosi 1000 zł, z czego oni dostali 800 tam z jakimś małym ułamkiem. I teraz im mówią, że jeszcze dostaną drugie. Więc pytanie jest, kto jest bardziej hojny? My tym ludziom nie chcemy zabierać. Nie chcemy zabierać ludziom pracującym, nie chcemy zabierać ludziom emerytom.
Postulujecie również zniesienie obowiązku płacenia składek do ZUS i sprzeciw przeciwko sztucznemu ustawianiu pensji minimalnej. Czy w obliczu takich postulatów budżet państwa jest w stanie znieść takie obciążenia?
Ja też to może powiem na przykładzie, jak PiS przyszedł z 500+, to wszyscy mówili, że nie jest w stanie znieść tego budżet, okazało się, że jednak jest w stanie zjeść. Natomiast wracając do, a i tak to był nie najlepiej działający program, albo źle działający program, bo nie wzbudzał dzietności, to jest jego największy problem. Natomiast wracając do samego budżetu, emeryt, przykład tego emeryta jest tutaj bardzo widoczny. Emeryt nie bierze, to państwo daje mu pieniądze, następnie państwo bierze do budżetu. Takich emerytów, służb mundurowych, urzędów, ludzi działających w firmach państwowych i tak dalej, które same generują podatki i same je płacą, jest bardzo dużo. To jest prawie połowa tego, co dostajemy z PIT. Do tego to jest najtrudniejszy do weryfikowania podatek, trudniejszy nawet niż VAT. I my przy tych podatkach pośrednich, które są, jak wprowadzimy pieniądze na rynek, spokojnie pokryjemy te rzeczy wynikające z braku PIT-u. To bardzo dokładnie kiedyś
czyli
wyliczyło
konsumpcję
centrum.
Czyli ma pan na myśli.
Centrum Adama Smitha. Nie, a tak też konsumpcję, ale nie tylko. Generalnie
co fizycznie mogłoby zrekompensować taki brak w budżecie?
To nie będzie taki brak, bo pierwsza rzecz to nie będzie brak, ponieważ część tych podatków płaci sobie samo państwo. Więc ich nie ma fizycznie w budżecie, bo one są jednorazowo przekierowywane. Natomiast pozostałe rzeczy, jeżeli wpuścimy tą ilość pieniędzy na rynek, to sam podatek VAT, podejrzewam, już będzie to pokrywał. Mówię, ja nie bazuję na własnych obliczeniach, ja bazuję na tym, co kiedyś Centrum Adama Smitha wprowadziło i jak to określało. Z tego, co pamiętam, to oni liczyli to dokładnie, ale u nas mamy fachowców, którzy nad tym siedzą, zastanawiają się i planują.
Dwie ponad dwumetrowe wieże z pudełek i blisko 25-metrowy zwój papieru, który pojawił się wczoraj w Szczecinie, to wyreżyserowane show czy forma wyborczego przekazu?
Dożyliśmy takich czasów, że działamy troszeczkę jak w internecie, czyli w internecie posługuje się człowiek obrazkami, i emotikonkami, różnymi memami i tak dalej. I jeżeli dzisiaj wyjdzie gadająca głowa i stoi i mówi coś, nawet najmądrzejsza gadająca głowa, to większość ludzi nie słucha, co ma do powiedzenia. Natomiast jeżeli chcemy zwerbalizować nasz przekaz w taki sposób, żeby ludzie to zauważyli, a politycy chcą, żeby ludzie zauważyli to, co oni mówią, no to trzeba się, że tak powiem, zastanowić nad tym, jak chcemy przekazać ludziom pewne informacje. Wie pani, 23 metry rozwinięty zwój, naprawdę każdy, kto wie, że to są same tytuły ustaw, nie mówię o treści, tylko same tytuły, jeżeli to są same
treści
tytuły...
Treści umieściliście w pudełkach, rozumiem.
Akurat 2018 rok był rozwinięty, a w pudełkach był 2016-17 i to nie było 2 metry, tylko tam to jest prawie ponad 3 niektóre mają. Efekt jest taki, że to są olbrzymie wieże i to te wieże odzwierciedlają, jakbyśmy kartkę po kartce wydrukowaną położyli, bo specjalnie to sprawdzaliśmy, ile by to zajęło. I w tym momencie dla przeciętnego człowieka takiego jak ja bardzo trudno jest zrozumieć, co to jest na przykład 30 tysięcy stron. W momencie, kiedy my ułożymy te 30 tysięcy stron w skrzynkach, to każdy widzi, ile to jest. To jest tak z wieloma rzeczami.
Ale
jest...
podobno to każda partia polityczna, która dochodzi do władzy, twierdzi, że prawo, które obowiązuje, może nie do końca jest dobre albo wymaga zmiany i podejmuje te kroki.
Ja pani
to
powiem
może
tak,
w tym
my
przypadku
nie jesteśmy...
jest to normalna procedura.
Tak. Tyle tylko, że pytanie jest, jakie prawo tworzymy. Ja bardzo proszę sobie zobaczyć dwie rzeczy. Dzisiaj ustawa o gospodarce, o działalności gospodarczej. Są cztery takie główne, które obejmują, mają stron 70, a takie świetne prawo, które kiedyś wprowadził Mirosław Wilczek, nie pamiętam, czy nie pomyliłem nazwiska, Mirosław Wilczek w 88 roku prawo o działalności gospodarczej, które tak naprawdę spowodowało, że Polska stała się krajem rynkowym po długiej erze komunizmu, miało 7 stron. Czyli można pisać proste prawo? Można. Są kraje na świecie.
I tak robiłaby Konfederacja, gdyby
Oczywiście.
Miała głos?
Oczywiście. My przygotowaliśmy jeden z naszych kandydatów, pan Sławomir Mentzen, wiceprezes, czy prezes Konfederacji, jest jeden z prezesów Konfederacji, kandyduje w okręgu toruńskim i on przygotował właśnie 100 ustaw upraszczających, zmniejszających, zmieniających prawo w kierunku jego prawidłowego działania i ograniczających ilości tego prawa. I tamte 100 ustaw to jest taka kubka, która jest przy 100 ustawach niewiele większa od tych ustaw dotyczących samej działalności gospodarczej, a ona obejmuje 100 różnych dziedzin.
Ja chciałabym jeszcze powrócić na lokalne podwórko, bo Pomorze jest tutaj kluczem. Bezskutecznie kandydował pan między innymi na burmistrza Szczecinka. Nie został pan też miejskim radnym. Czy wierzy pan, że w tym momencie, walcząc o miejsce w Sejmie, będzie inaczej?
Miejskim radnym byłem. Nie zostałem ponownie wybrany. Ale to tak powiedzmy sobie dłuższa historia, bo wtedy kandydowałem z Komitetu Wspólnego, później ten komitet się tak pozmieniał i następnie kandydowałem sam. Do momentu, kiedy prawo Donta, nie było prawa Donta w samorządach, tylko były jednomandatowe okręgi wyborcze, to miałem najwięcej głosów z wszystkich kandydujących. Natomiast prawie 5%, 4 tam ile, 4 z małym haczykiem, to jest ilość, która i tak jak na Konfederację w wyborach samorządowych to był jeden z lepszych wyników w kraju, jeśli nie najlepszy wynik w kraju, co pokazuje, że, a wybory samorządowe dla Konfederacji są najtrudniejszymi wyborami, co pokazuje, że ten wynik był naprawdę dobry. On był może niesatysfakcjonujący.
A jak pan ocenia swoje szanse w starcie o mandat poselski?
No, żaden człowiek nie kandyduje się, nie liczy na to, że może się tak stać. Natomiast ja liczę na to, że Konfederacja będzie miała wynik w granicach 6-7%. Jeżeli będzie Konfederacja miała taki wynik, no to jest duża szansa, że ja znajdę się w parlamencie.
Czy to lista nie koszalińska, a szczecińska właściwie ma pana przybliżyć do Sejmu?
Nie. To tutaj to było to, że się znalazłem w Szczecinie, to była kwestia z takiej sytuacji, że kandydat ze Szczecina, bo ja miałem nie kandydować w tych wyborach, ale kandydat ze Szczecina, no stało się tak, że z przyczyn osobistych musiał, mój przyjaciel Jakub Kozieł i w tym momencie poprosił mnie o to, czy nie chciałbym przyjechać i po prostu zastąpić go, jeżeli on nie może. No i po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że to będzie trudne technicznie, bo kandydowanie z okręgu sąsiedniego jest trudne, ale okazuje się, że całkiem sprawnie to nam idzie.
Powiedział pan, że Konfederacja liczy na 6, być może 7% poparcia w skali kraju. Tymczasem sondaże wyborcze pokazują to poparcie na poziomie 5%. 4,5% Konfederacja i czwarte miejsce zajęła w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To zawsze się wydaje tak bardzo blisko.
Wtedy jeszcze trzeba doliczyć, że był ruch Kukiza, który szedł samodzielnie, a wyborcy nasi ruchu Kukiza to są bardzo zbliżeni wyborcy, a dzisiaj po tym, jakie wpisy w internecie ma pan Kukiz po połączeniu się z, jak to on nazywał, grupą przestępczą, to liczymy na to, że ten elektorat jednak przepłynie w bardzo dużej części do nas. Druga sprawa jest taka, że wybory do Europarlamentu są trudnymi wyborami. To te wybory, my mówimy o Polsce, my nie mówimy o Europie, my mówimy o Polsce i te wybory dla nas są najważniejsze. A druga sprawa dotycząca sondaży, większość tych sondaży błąd statystyczny ma około 5%. Czyli on de facto można przyjąć, że no powiedzmy 3. Więc przyjąć można, że ten wynik Konfederacji, który ja liczę 8%, to jest taki wynik, który się zdarzył już w poprzednich wyborach. Zawsze kiedy myśmy w sondażach mieli 3%, to w wynikach było około 5. Jak mieliśmy 2%, to było około 4,5. Więc zakładam, że w tej chwili, jeżeli my mamy 5%, to na pewno ten wynik
będzie lepszy. Czyli Konfederacja przekracza próg wyborczy, a co jeszcze zrobić, żeby ten głos w Sejmie był słyszalny?
Po dojściu do władzy, znaczy do, nie do władzy, do, po dojściu do Sejmu jest o tyle łatwiej, że w tej chwili jesteśmy jako Konfederacja relegowani ze wszystkich mediów. Jesteśmy niezapraszani do mediów, a posłów niestety, znaczy stety posłów się zaprasza, a niech mi pani wierzy, mamy na tyle dobrych posłów i na tyle dobrych kandydatów na posłów, że jak już wejdziemy do tego Sejmu, to nasz głos będzie bardzo widoczny, bardzo rzeczowy, bardzo techniczny, a do tego będzie taki jak ta konferencja, czyli będzie trafiał do ludzi.
Po 13 października pana zdaniem, podsumowując naszą rozmowę, Polska powinna być jaka?
Lepsza niż jest teraz.
Naszym gościem był Marcin Betka, lider listy Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Sejmu w okręgu nr 41, obejmującym Szczecin. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.